co w prawie piszczy.
Wracamy do naszych rozważań o przestępstwach przeciwko sakramentom. Przed chwilką mówiliśmy o sakramencie Eucharystii, a teraz sakrament pojednania mamy na horyzoncie i mówią o tym kolejne kanony, a konkretnie o takiej sytuacji, w której kapłan podczas spowiedzi lub pod jej pozorem nakłania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przekazaniu. To jakaś koszmarna sytuacja.
Tak, to mówimy o tak zwanej solicytacji, natomiast poprzedni kanon, 1384, mówi jeszcze o takiej sytuacji, w której kapłan wbrew jasnemu zakazowi wyrażonemu w kanonie 977 rozrzesza wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przekazaniu dekalogu, to taki kapłan zaciąga excommunicae late sentencję, czyli tak na mocy samego prawa, która zerwana dla Stolicy Apostolskiej. I dalej właśnie przejdźmy do kolejnych uszczegółowień, kto by nakłaniał w czasie spowiedzi z okazji pod pozorem do grzechu przeciwko szóstemu przekazaniu dekalogu, powinien być ukarany stosownie do przestępstwa także cenzurą, zakazami, pozwoleniami, a nawet wydaleniem ze stanu duchownego.
No mówię, to są trudne nawet do wyobrażenia sytuacje, ale one się zdarzają. No mieliśmy chociażby całą sprawę z dominikańskim ojcem dominikanem z Wrocławia, prawda? Wcześniej i Poznań i tak dalej. Tam słyszeliśmy, że taki element tej patologicznej jego działalności był obecny.
Oczywiście, no, to jest jakby też związane z samą materią sakramentu pokuty, tak? To znaczy penitenci spowiadają się, ci, którzy uczciwie podchodzą do sprawy, ze wszystkich grzechów, także z takich. I czasami, no, niektórzy spowiednicy gdzieś przekładając swoje zaburzenia, mogą doprowadzać do tego typu sytuacji. Oczywiście jest to obrzydliwe i w związku z tym prawodawca przewiduje surowe ukaranie za tego typu przestępstwo.
Kolejny kanon wciąż pozostaje przy sakramencie spowiedzi, sakramencie pokuty, ale mowa tu jest o tajemnicy spowiedzi i naruszeniu tej tajemnicy.
Oczywiście to znowu było zagadnienie poruszane dość szczegółowo przy sakramencie pokuty dotyczącej tajemnicy sakramentalnej. Tu jest mowa o tym, że to bezpośrednio narusza tajemnicę sakramentalną, czyli sytuacji, której opowiada po prostu komuś, że ten i ten penitent wyspowiadał się z tego i tego, to zaciąga z komunikę znowu mocą samego prawa, czyli late sentencje zerwane dla Stolicy Apostolskiej, ale też przewiduje kanon pośrednie naruszenie tej tajemnicy, gdzie jakby ta materia nie jest taka jasna, oczywista, że w pewnym sensie to jakby przypadkowo albo to sprowokowane, ale nie z takim zamiarem ujawnienia tej tajemnicy, to wtedy oczywiście ukarany jest stosownie do ciężkości przestępstwa, to znaczy w sytuacji, kiedy jakby to czyni tak nieświadomie do końca, mimowolnie, nazwijmy to przypadkowo, to wtedy oczywiście będzie to lżejsze ukaranie, a gdyby jednak tak manipulował jakby faktami, żeby coś tam więcej powiedzieć, no to oczywiście i ktoś odniósł szkodę większą, bo to jest jakby tutaj ważne kryterium, to wtedy powinny być ukarane surowiej.
Czyli to jest taka sytuacja, w której ksiądz na przykład opowiada o czymś i nie ma świadomości, że ktoś może zidentyfikować po tych faktach przytoczonych osobę.
Na przykład. Mhm. Na przykład. To wtedy pośrednie, prawda? Bo on jakby nie ma tego zamiaru bezpośredniego ujawnienia tego, co było. Natomiast właśnie nie zdaje sobie sprawy, że ktoś coś wie i kojarzy te okoliczności z konkretną osobą, z konkretnymi wydarzeniami. Dlatego uwrażliwia się kapłanów na to, żeby generalnie w ogóle nie rozmawiali o spowiedziach, a jeśli już tam gdzieś jakieś doświadczenie, to bardzo, bardzo ogólnie, tak żeby nie można było zidentyfikować osób poprzez połączenie pewnych faktów czy okoliczności, które mogą być specyficzne w sprawie, tak?
Bardziej mówić na przykład o zjawiskach pewnych, które się obserwuje z perspektywy konfesjonału, niż o konkretnych sprawach.
Dokładnie tak. Jest to bardzo delikatna materia. Wierni siłą rzeczy, to jest oczywiste, są bardzo wrażliwieni na tę sprawę. Stąd też Kościół tak mocno zabezpiecza sakrament pokuty i jego i tajemnicę, tę pieczęć sakramentalną, która z tym jest związana.
Jest tutaj jeszcze mowa o kwestiach rejestrowania, jakiegokolwiek rejestrowania spowiedzi. To też jest, no, co się wydaje absolutnie oczywiście niedopuszczalne.
Tak, ale to jest nowość, właśnie jedna ze zmian w prawie, gdzie to wyraźnie tutaj jest rozbudowane, jest mocniejsze niż było, ponieważ no, pojawiały się częstsze naruszenia tego sakramentu poprzez uznanie różnych prowokacji wobec spowiedników. No,
technologia też pozwala na to bardziej.
Oczywiście, no dzisiaj jest to wiele łatwiejsze, no, ale już powiedzmy sobie tam dyktafony, tego typu rzeczy są też od dawna, to nie jest jakaś wielka nowość. Natomiast też w związku z tym z taką większą obojętnością wobec sakrum, czy takim łatwiejszym naruszaniem sakrum, częściej pojawiały się tego typu rzeczy, więc prawodawca przewidział tutaj to jako odrębne przestępstwo. Ci, którzy właśnie nagrywają, którzy właśnie robią spowiedź nie tylko prawdziwą, też fikcyjną, tak, aby właśnie sprowokować do czegoś odpowiednika, a może go chwycić na czymś, co będzie można na przykład nie wykorzystać, to jest tutaj zabezpieczone to dobro właśnie w tym paragrafie tego kanonu 1386.
Cały czas w kontekście tajemnicy spowiedzi, tak. Przy czym tu złamać ją może również, no nie tylko spowiednik, prawda, w tym znaczeniu.
Jak najbardziej penitent także, tak, ten, który właśnie chciałem, czy prawdziwą spowiedź odbywa, czy fikcyjną, nie ma prawa rejestrować, nie ma prawa też odtwarzać gdziekolwiek.
Mhm. Dziś stawiamy tu kropkę, ale do tego tytułu przestępstw przeciwko sakramentom jeszcze na chwilę wrócimy za tydzień. Bardzo dziękuję za spotkanie, był z nami ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu i ja, Ewa Skrabacz, zapraszam za tydzień.